Dobrze, kochani, chciałbym dzisiaj kontynuować temat listów w Księdze Objawienia. Tak jak mówiłem, nie planowałem tutaj robić żadnego cyklu, ale powiem wam, że kiedy patrzę na te listy, kiedy coraz bardziej się im przyglądam, to stwierdzam, że one są aż do bólu aktualne. Wiecie, na początku myślałem, a to takie listy były, kiedyś miałem takie pojęcie, to były takie listy do tych kościołów wtedy. Oni mieli takie problemy, oni mieli różne lepsze i gorsze swoje atuty czy rzeczy, które no, wymagały korekty. No i to Jezus po prostu w objawieniu zwraca im uwagę, jako tym konkretnym zborom, że muszą nad czymś popracować, albo muszą coś zmienić, albo pochwala ich w jakichś kwestiach. Ale wiecie, kiedy przyglądam się tak szczegółowo tym listom, zaczynam je studiować tak dogłębniej trochę, to patrzę, że one są bardziej chyba aktualne dzisiaj niż były wtedy. I zaraz zobaczycie, zresztą widzieliście już, że problemy, które dotyczyły tamtych zborów, nie są obce naszemu zborowi konkretnie i naszym kościołom dzisiaj w XXI wieku, w 2022, a za chwilę 2023 roku. To, co na razie łączy te zbory, te kościoły, które jak widzicie tutaj blisko siebie funkcjonowały, dzisiaj jako trzeci będzie kościół w Efezie, na razie do tej pory, tak jak zauważyłem, to łączy to, że oni mieli bardzo dobrą stabilizację, taką materialną stabilizację, to co zauważyłem. Dobrze im się powodziło, krótko mówiąc. I byli ulokowani w miejscach, które były uważane za ówczesny świat jako miejsca takie prosperity, takie miejsca, które to nie były najbiedniejsze okolice w tamtych czasach. To były miejsca handlowe, przeważnie usytuowane na szlaku handlowym. Zobaczcie, że tutaj te kropki, tak jak idą od Laodycei do Pergamonu, to jest pewien szlak handlowy, który wtedy funkcjonował. Zresztą Efes też jest na szlaku handlowym, o tym zaraz będziemy mówić. Więc Paweł też no, wiedział, kiedy zakładał zbory, wiedział, że warto zakładać zbory tam, gdzie jest dużo ludzi, prawda? Tam, gdzie przemieszcza się dużo ludzi, żeby Ewangelia była głoszona do jak największej ilości osób. I to było bardzo praktyczne i bardzo słuszne założenie. Ale łączyło się to z tym, że też one funkcjonowały w miejscach, w których było dużo pieniędzy, krótko mówiąc. A wiecie, że jak jest dużo pieniędzy, to zazwyczaj jest też sporo problemów, tak? Wiemy to doskonale o tym. Jak nam się dobrze powodzi, tak jak Kasia dzisiaj powiedziała, jak nam się dobrze powodzi, to zapominamy o tym, co jest najważniejsze. To zapominamy o tym, co jest kluczowe. I dopiero jeżeli nie mamy czegoś, to często zmienia nam się perspektywa. Wiecie, jak mamy wszystkiego pod dostatkiem, to zapominamy o tym, że potrzebujemy Boga. Taka jest prawda. Jeżeli mamy przesyt tego, co mamy, jeżeli wszystkie potrzeby mamy zaspokojone, to po co nam Bóg? I wiecie, i myślę, że podobne problemy były w tamtych kościołach też. Ci ludzie nie byli inni. Oni byli tacy sami jak my, z krwi i ciała i kości. I dotykały ich te same pożądliwości, dotykały ich te same problemy. Może trochę inaczej cywilizacja funkcjonowała, nie było internetu, nie było wielu rzeczy, które jest dzisiaj, ale problemy, myślę, były bardzo podobne. Tak jak patrzymy właśnie na te słowa, które tutaj są zapisane w tych listach. I chciałbym taki krótki wstęp zrobić właśnie do tego, gdzie leżał Efes. Dużo mówimy o Efezie, tak? Mamy całe listy do Efezjan, tak? Napisany przez apostoła Pawła. I to było ważne miejsce. To było ważne miejsce nie tylko ze względu duchowego tutaj, ale i ze względu takiego, jak powiedziałem na początku, takiego czysto fizycznego. Dlatego, że jeżeli chodzi o Pergam, bo będziemy też mówić, Pergam był oficjalną stolicą, dzisiaj trochę przeczytam, może przepraszam was, ale posilę się tutaj informacjami, które mam zapisane. Pergam był oficjalną stolicą prowincji Azji, ale Efes był jej największym miastem. To było największe miasto ówczesnej Azji. I no to było ważne miasto. Nosiło ono tytuł pierwszej i największej metropolii Azji. Pewien pisarz rzymski nazwał je wręcz światłem Azji. Dzisiaj mówimy o tym Bliski Wschód, prawda, o tym rejonie. Bliski Wschód może nie, to jest część Europy, część Azji, bo to jest Turcja generalnie, zaraz do tego dojdę. Albo może teraz do tego dojdę. Pokażę wam tutaj dokładnie w tym miejscu, gdzie jest obecny, znaczy tam, gdzie był ówczesny Efes. To jest miasto, które się nazywa Antalya. Znacie miasto Antalya, prawda? Nie znacie miasta Antalya? Wiecie, że miasto Antalya jest najpopularniejszym celem wycieczek turystycznych z Polski. Czytałem w tym roku. Największy popyt na wycieczki turystyczne, na wycieczki hotelowe, prawda, all inclusive, jest do miasta Antalii. A miasto Antalya, co ciekawe, leży właśnie obok starego, dawnego Efezu. To jest bardzo ciekawe, prawda, że taka symbolika, można powiedzieć, Polska, że może powinniśmy bardziej patrzeć na list do Efezjan niż na Antalię, ale Polacy bardziej patrzą na Antalię. Jest to dla nich ważniejsze, prawda? No, znaczy, nie ma nic z tym złego, żeby pojechać do Antalii, do Turcji. Nigdy nie byłem akurat w Turcji. Jakkolwiek. W tamtych czasach Efes wyróżniał się też pod względem politycznym, nie tylko pod względem dobrobytu, ale pod względem politycznym, bo było to wolne miasto. W Cesarstwie Rzymskim niektóre miasta miały status wolnych miast i szczególny zaszczyt nadawano im ze względu na wyjątkową rolę właśnie w imperium, w ówczesnym Imperium Rzymskim. Wolne miasto miało swój własny zarząd, ponadto nie stacjonowały tam garnizony wojsk rzymskich. Miasto posiadało na przykład własny sąd, więc było takie wyróżnione przez władze rzymskie w pewnym sensie. Po trzecie, Efes był ośrodkiem kultu Artemidy, co wszyscy chyba wiecie, prawda? Bo to jest też zapisane w Biblii, czyli kultem greckich bóstw. Świątynia Artemidy była jednym z 7 cudów tego starożytnego świata, a postać Artemidy była jedną z najświętszych postaci w starożytnym świecie. Efes był też słynnym ośrodkiem pogańskich przesądów. Znane były listy efeskie, amulety, maskotki, które miały być niezawodnymi środkami przeciwko chorobom, zapewniały potomstwo ludziom bezdzietnym i gwarantowały powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach. No tak trochę jak dzisiaj różne dziwne rzeczy się pojawiają. A więc można powiedzieć, że nie było lepszego gruntu na założenie zboru, prawda? W Efezie. Takie wspaniałe miejsce, tak wspaniale może być głoszona Ewangelia. Nie, ja parafrazuję oczywiście, to było trudne miejsce do pracy. To było trudne miejsce do pracy i myślę, że tak jak dzisiaj narzekamy, no bo dzisiaj są takie czasy, nie? Dzisiaj często ewangeliści mówią, no dzisiaj to naprawdę mamy trudne czasy, bo właśnie jak zacząłem od tego, bo mamy dobrobyt, bo ludzie wszystko mają, nie interesują się Bogiem, o czym często mówimy, tak? Że często, kiedy pytamy, chcemy coś rozmawiać z ludźmi o Chrystusie, ale mnie to nie interesuje, prawda? Mnie to, ja mam swoje życie, wie pan, niech pan nie zawraca czy tam pani głowy, prawda? Ale w tamtych czasach, słuchajcie, patrząc, przyglądając się temu miastu, stwierdzam, że tam wcale nie było lepiej. Myślę, że tam było jeszcze gorzej niż dzisiaj. Trudno nam to sobie wyobrazić, ale tam było jeszcze gorzej, były kulty pogańskie, był materializm, było wszystko to, co można powiedzieć nie jest związane z Bogiem, to co przeciwstawia się Bogu. A mimo wszystko, zobaczcie, tam był jeden z najprężniejszych zborów Nowego Testamentu. Jeden z najprężniejszych kościołów, który założył apostoł Paweł. I czytamy dużo, nie będę skupiał się na wszystkich informacjach Nowego Testamentu, które dotyczą Efezu, ale między innymi w Efezie Paweł mieszkał dłużej, jest napisane, aniżeli w jakimkolwiek innym mieście. Zobaczcie, zatrzymał się tam na dłużej. Wiedział, że tam dłużej musi działać. Tymoteusz był tak blisko związany z Efezem, że został powołany na pierwszego biskupa w tamtym kościele. W Efezie opisanie są Akwilla, Pryscylla, Apollos. Jest wiele, wiele jeszcze różnych informacji o Efezie, więc ten Efes był zborem prężnym, można powiedzieć. Ja przynajmniej tak go widzę. Prężny zbór pośrodku po prostu ciężkiej sytuacji dookoła, duchowo ciężkiej sytuacji dookoła, prawda? Pośród pogaństwa, tych bóstw, prawda? Pośród bogactwa, pośród pieniędzy, pośród grzechu pewnie, niemoralności, która z tym była związana. Właśnie tam funkcjonował zbór, który miał wielkie błogosławieństwo. I dzisiaj chciałem postawić pytanie, jak to jest możliwe? I przenieść to na dzisiejsze czasy. Jak to jest możliwe? Dlaczego właśnie tam był taki zbór, który był silnym zborem, który był mocnym zborem? Ale właśnie do tego zboru został napisany list. Do tego kościoła został napisany list, który właśnie jest zapisany w Księdze Objawienia. Ale zanim przejdziemy do tego listu, ja chciałbym przeczytać, otwórzmy Dzieje Apostolskie, chciałbym przeczytać 19 rozdział, żeby mieć taki trochę obraz tego, co tam się działo tak naprawdę w tym Efezie, kiedy był tam apostoł Paweł. Dużo się działo, ale chciałem przeczytać rozdział 19, pozwólcie. Może nie cały, ale przynajmniej część. Dzieje Apostolskie. Moment. Już wam mówię. Od wersetu 8. 19 rozdział od wersetu 8. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludzi o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowało od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych, zaklinaczy żydowskich, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Sceva, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Boże. Nieźle, co? Fajnie się czyta, ale jakbyśmy zobaczyli to na własne oczy, słuchajcie, to tam naprawdę się działo. Tam naprawdę się działo. Po prostu Bóg w ponadnaturalny sposób działał z apostołem Pawłem wielkie rzeczy tam. Przez apostoła Pawła, może tak lepiej to sformułować. Ale ja chciałem przypomnieć, Paweł nie był wyjątkowy. Bo my czasami mamy taki obraz, a Paweł to był Paweł, nie? To był apostoł. Paweł był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Ja zawsze to powtarzam. I znalazł się w takim miejscu, w jakim się znalazł, na którym go Bóg postawił. Ale przez swój, zaraz będziemy czytać, przez swój upór i w tym kościele taki dobry upór, duchowy upór, Bóg mógł działać. Ponieważ on był zdeterminowany do tego, że sytuacja, która była wokół niego, nie zniechęcała go. On nie mówił, takie pogańskie miasto, taki materializm tutaj, takie rzeczy się dzieją, czarnoksięstwo, jakieś złe duchy, jakieś po prostu straszne rzeczy. Może w inne miejsce Jezu mnie poślij, może w inne miejsce, może w takie, gdzie bardziej będę się mógł skupić na tym, żeby głosić słowo, a nie się zmagać z tym wszystkim problemami, które są tutaj dookoła. Ale właśnie tam Bóg go postawił i właśnie tam Bóg najmocniej przez niego działał, czytamy, słuchajcie. Ja nie znam innego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie chustki, które Paweł trzymał, uzdrawiałyby ludzi. Znacie takie miejsce? Bo ja nie. Tu jest po prostu pokazana moc po prostu Boga, żywa moc Boga w świecie, który przeczy Bogu. I to jest też dla nas taka duchowa inspiracja, myślę, że nie możemy się zniechęcać, że dzisiaj są takie czasy, że dzisiaj żyjemy w takim kraju, że dzisiaj żyjemy w takich okolicznościach. Że jest taka sytuacja w kościele takim czy w kościele takim, gdzie ludzie nie chcą słuchać o Bogu, gdzie ludzie odwracają się do różnych rzeczy, do pogańskich rzeczy na przykład. Nie mogą nas zniechęcać takie rzeczy, nie mogą nas zniechęcać takie argumenty, dlatego że Efes przeczy temu, kompletnie temu przeczy. Pokazuje, że to nie ma kompletnie znaczenia, jakie są okoliczności. Wręcz przeciwnie, jeżeli są złe okoliczności, to Bóg jeszcze mocniej działa swoją mocą. I chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment, który dzisiaj będziemy... No właśnie, to jest Efes, to są resztki Efezu, który pozostał z tamtych lat. To jest też ważna myśl, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Wiecie, znalazłem informację, że dzisiaj z Efezu nic nie pozostało. Z tego zboru, który był takim prężnym zborem, z tego miasta, które było największym miastem Azji, nic nie zostało. Tego miasta nie ma dzisiaj. To są mury, to są resztki, które pozostały, natomiast miasto fizycznie nie istnieje. Jeżeli sobie wpiszecie w Google miasto Efes, Turcja, nie ma takiej odpowiedzi. Bo pokażę wam, że było takie miasto kiedyś historycznie, dzisiaj nie istnieje. Ja się pytam, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego zbór, który był najprężniejszym zborem, rozpadł się? Dlaczego zniknął? Dlaczego miasto, które było najprężniejszym miastem w tamtych czasach, dlaczego nie przetrwało? Przecież wiele miast przetrwało do dzisiaj. Starych miast, możemy jeździć po Izraelu, po Włoszech dawnych, prawda, czy po właśnie rejonach Grecji i możemy widzieć te miasta, a Efes nie przetrwał. Słuchajcie, i to jest dobre pytanie. Dlaczego tak się stało? Przepraszam, wczoraj mieliśmy okazję być pracować, znaczy nie może nie pracować, spędzać trochę czasu z człowiekiem, który jest, jest geodetą powołanym przez sąd. Jest takim biegłym geodetą, który jest powoływany przez sąd. I on tam robił różne rzeczy, czynności, które musiał wykonać, ale trochę tam mieliśmy okazję z nim porozmawiać. No i on powiedział taką ciekawą rzecz, bo mówi, wie pan, to jest tak, że to jest dziwne, że ludzie tak bardzo starają się zachować tutaj to wszystko na ziemi. Tak bardzo ważne jest dla nich, żeby to podzielić, żeby kłócić się o to, wiecie. I on mówi, ja już mam takie sprawy, które trzecie pokolenia wchodzą i nie mogą ustalić, która część ziemi jest kogo. I mówi, i ten geodeta mówi, jakie to ma znaczenie? I ci ludzie umierają, ziemia zostaje i po co to wszystko? I po co to wszystko? Ja mówię, święte słowa. Po co to wszystko, tak? I to jest ten obraz właśnie też w Efezie, że to jest tylko chwilowe, tak? To, co się dzieje na ziemi, prawda? To, co się dzieje tutaj, być może kaliber, który nastawiamy się również jako chrześcijanie, nie jest właściwie ustawiony na właściwy cel, słuchajcie. Nie jest ustawiony na właściwy cel. Tak bardzo skupiamy się na tej rzeczywistości ziemskiej, może nie w ten sposób, co ludzie, którzy nie żyją z Bogiem, tak? Dla których ważne są tylko właśnie te metry na działce. Ja nie mówię, że to jest złe, bo bym był hipokrytą, bo sami pojechaliśmy ustalać takie rzeczy, ale mówię o tym, żeby zachować skalę ważności tutaj w tym wszystkim, tak? Bo to nie jest złe, że ktoś chce mieć jakąś swoją działkę, wybudować na niej dom na przykład, tak? I musi pewne rzeczy poustalać. Ale pytanie, jaką wagę do tego przykładasz? Bo możecie za dwa dni nie być. Sprawę włożysz tysiące pieniędzy, zaangażujesz różnych ludzi, skłócisz rodzinę, a za dwa dni możesz odejść z tego świata. I pytanie, żeby mieć na uwadze, jaką wagę przykładamy do tych ziemskich rzeczy, materialnych rzeczy tutaj, na ziemi. I Kościół nie jest od tego wolny. Kościół nie jest od tego wolny. Myślę, że ten list tutaj, który został zapisany jest właśnie w Księdze Objawienia, pokazuje, na co zwrócić uwagę, co jest ważne dla Kościoła. I Efez jest tylko przykładem tutaj, myślę. To nie jest problem tylko Efezu. To nie jest problem tylko tego zboru. To nie był problem tylko tego zboru. Bo te zbory są, tak jak mówiliśmy o zborze w Laodycei na początku, potem w kościele w Filadelfii, dzisiaj mówimy o Efezie, to są, tak jak powiedziałem, problemy, które dotyczą nas dzisiaj też. I Jezus mówi, po to jest zawarł, myślę, w swoim słowie, żeby też wiedział, miał świadomość tego, że to słowo przetrwa do dzisiejszych czasów, że to słowo będzie czytane, na przykład dzisiaj na nabożeństwie, i że przez to słowo będziemy mogli widzieć też problemy nasze w dzisiejszych czasach. Albo inaczej, na co ten kaliber, na co waga ciężkości powinna być ustawiona. Otwórzmy drugi rozdział, pierwszy werset. Zacznijmy czytać ten list, Księga Objawienia albo Apokalipsa Jana, zależy jak jest zatytułowana, w jakich Bibliach. Drugi rozdział, drugiego rozdziału czytamy i od pierwszego wersetu będziemy przyglądać się. To jest kilka wersetów, ale myślę, że ważnych, żeby się na nich skupić. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Może ja powinienem w ogóle zacząć od tego listu, bo to jest taki list, który rozpoczyna tę całą serię tych siedmiu listów do zborów, do kościołów. No ale jakoś tak się złożyło, że zacząłem od innego. Ale nie zmienia to faktu. Zobaczcie, co tu jest napisane. Trzyma on siedem gwiazd swojej prawicy. Inaczej mówiąc, Chrystus trzyma w swoim ręku kościoły. Kościoły, nie kościół, uwaga, no, musimy zwrócić na to uwagę też. Kościoły w liczbie mnogiej tu jest napisane, tak? To też warto o tym od początku pamiętać. Słowo trzyma zostało tutaj przetłumaczone z takiego greckiego słowa kratein. Jest to bardzo silne słowo. To jest takie słowo, kiedy, wiecie, można trzymać coś, można tak trzymać coś, można tak trzymać mikrofon, a można tak trzymać mikrofon. I to jest słowo, które mówi, że on tak trzyma. Nie tak trzyma, tylko tak trzyma. Wiecie, greckie słowa właśnie rozróżniają pewne formy, których nie można w polskim języku przedstawić. Te kretein oznacza, że zamyka jakby w swojej dłoni to wszystko, ściska to wszystko w swojej dłoni. Krótko mówiąc, kontroluje to wszystko, co się dzieje, tak? W kościołach. Czyli Kościół jest poddany kontroli Chrystusa i to jest tutaj kluczowe. Nie tradycji, nie ludziom, nie nawet dobrym ludziom i dobrej tradycji, ale Chrystusowi. I to jest tutaj klucz. Zawsze należy o tym pamiętać, tak? I nie tylko nasz zbór, nie tylko tu, ten zbór w Aninie jest w ręku Chrystusa. Tylko każdy zbór, który rzeczywiście podąża za Chrystusem, który chce podążać za Chrystusem, który żyje według zasad Chrystusa, też jest w tym uścisku Chrystusa, tak? I to jest rzecz tutaj, o którym tutaj jest mowa. Ludzie czasami stawiają takie pewne bariery między zborami, tak? Zaczynają mówić, a ten zbór to nie jest chrześcijański, bo tam na przykład, nie wiem, jest coś, co kulturowo nie pasuje mi, albo jest coś, co ja nie jestem w stanie kulturowo zaakceptować. Tak, on może być inny, ale on nie zmienia faktu, że to jest również Kościół, który Jezus trzyma w swoim ręku. Bo to kluczem nie jest tutaj, czy on nam się kulturowo podoba, czy nie, tylko kluczem jest tutaj, czy on rzeczywiście jest oparty na Chrystusie. Tak? Musimy o tym bardzo mocno pamiętać, bo dzisiaj w dzisiejszych czasach to jest bardzo płynne, kiedy robimy podziały pomiędzy wierzącymi ludźmi. Bardzo płynne. Tak jak ja obserwuję, jest to przykre też czasami, dlatego że rzeczy, które są drugo, trzecio, pięcio, dziesięcio rzędu ważne, są kryterium do tego, czy Kościół żyje Chrystusem, czy nie. A to jest bardzo duży błąd. To jest bardzo duży błąd. Kościół żyje Chrystusem, jeżeli jest oparty na Chrystusie, na Jego nauce, na fundamentach, którym jest Chrystus, nie na ludziach, nie na tradycji, nie na jakimś przekonaniu w jakiejś kwestii, ale rzeczywiście na tym, co powiedział Jezus Chrystus. I zobaczcie, jest napisane, że on się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Nie jest przywiązany do jakiegokolwiek świecznika, do jakiegokolwiek tego kościoła, ale przechadza się między nimi. To jest też bardzo ważne, bo myślę, że to jest też... Warto o tym pamiętać, żebyśmy nie wpadali w taką duchową pychę, że my jesteśmy najlepsi. Bo my mamy najlepsze poznanie. Ja to bardzo często podkreślam, ale to ważna rzecz, o której trzeba mówić. My mamy najlepsze poznanie. My tu w Aninie mamy najlepsze poznanie. Albo jeszcze ewentualnie ten drugi zbór, który znamy. A inni to po prostu droga do piekła, szeroka autostrada. A Jezus mówi, ja się przechadzam pośród kościołów. Przechadzam się nie koło jednego kościoła, tylko koło dwóch, tylko przechadzam się koło wielu kościołów. I warto o tym pamiętać. Pochwala zbory, karci, bo każdy zbór ma, który nawet chrześcijański, który jest oparty na Bożym Słowie, na Chrystusie, może robić gorsze i złe rzeczy, więc w tych zborach też widać i pochwały, i karcenie, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że żadnego, przynajmniej ja jak obserwuję te albo czytam te słowa, które są tutaj zapisane, on nie faworyzuje kościołów. On nie faworyzuje tych zborów, nie mówi, ty jesteś lepszy od tego drugiego. On pokazuje, w czym mają problem konkretnie. Jaki jest ich problem? Albo w co robią dobrze. Albo pochwala ich w tym, co robią dobrze. Ale nie faworyzuje. Nie mówi, o, wy jesteście lepsi od tych. A wy gorsi od tych. A wy na trzecim miejscu. A wy na piątym. Nie ma czegoś takiego. Jezus ma zupełnie inne spojrzenie i zupełnie inne kryterium patrzenia na swój Kościół. Który jest szerszy niż jeden budynek, niż jedna społeczność. Tak? Werset 2 i 3. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Zobaczcie, co tu jest napisane. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość. Jezus, krótko mówiąc, pochwala tutaj trud. On widzi ten trud, którego ludzie nie widzą często. On widzi nasz trud, kiedy my wkładamy w coś serce. Tak jak dzisiaj mówiliśmy, że jeżeli wkłada się w coś serce, to Bóg to widzi. Świat może tego nie zobaczyć, inni ludzie w zborze mogą tego nie zobaczyć, ale Bóg widzi. I tak samo jest z Kościołem. Robimy różne rzeczy. Dzisiaj ze Sławkiem rozmawiałem, tak rozmawialiśmy, że zaczęliśmy robić dużo, dużo rzeczy i mówiliśmy, ważne, żeby się nie zatrzymać w tym, tylko żeby być wytrwałym w tym, tak? I bez względu na to, czy to przynosi takie owoce jak wczoraj, że przyszło dużo ludzi, czy było 100 osób na sali, jak słyszałem, czy nikt by nie przyszedł, to nie ma znaczenia, słuchajcie. To naprawdę nie ma znaczenia, bo Bóg ma inne kryterium miary. On widzi nasze nastawienie, widzi serca ludzi, które są gotowe do tego, żeby działać. I to jest wspaniałe, że dzisiaj w Kościele jest tyle ludzi, Artur nawet nie był w stanie wymienić nazwisk ludzi, którzy są chętni, żeby działać. I tak trzymać. I Pan Jezus mówi, tak trzymajcie tutaj w tym fragmencie, innymi słowy. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. Jezus widzi wytrwałość Kościoła. to nie ulatuje gdzieś w próżnię, tak? To, że mija kolejne coś, że zrobiliśmy coś. Jezus pamięta o tym, słuchajcie. Pamięta o tym i zna to. I to jest wspaniała pochwała dla Kościoła tutaj. Myślę, że Kościół w Efezie podobnie działał. W podobnych okolicznościach, tak jak powiedzieliśmy, tak? Mało sprzyjających do tego, żeby Kościół duchowo wzrastał. Mało sprzyjające były te okoliczności, tak jak dzisiaj są mało sprzyjające okoliczności, ale Jezus widział ten trud i docenił ten trud. I to jest wspaniałe tutaj. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian powiedział, że pracował więcej od wszystkich. Można powiedzieć pycha, nie? Ale pyszny facet. Pracował więcej od wszystkich, ale on nie mówi tutaj tego po to, żeby się chwalić, bo jak patrzymy na całą, że tak powiem, biografię apostoła Pawła, to wiemy, że on nie był chwalipiętą. On nie był takim człowiekiem, który lubił się wywyższać z tego, co zrobił, ale on mówi to po to, żeby być inspiracją dla innych, że pracował więcej niż inni po prostu, że robił to, co powinien robić i chciał robić to jak najlepiej, chciał robić jak najwięcej. Krótka, prosta sprawa, tak? Więc Chrystus pochwala tutaj wytrwałość. I wiecie, to też, kiedy patrzę na to, to nie jest tak, że wiecie, nie jest to taka ponura cierpliwość, byle dociągnąć do końca. Jestem takim chrześcijanem, no muszę zrobić tą swoją odpowiedzialność, byle dotrwać, prawda, jak jest napisane, do końca, nie? Jak, no trud, doświadczenia, no trudno, no takie życie tego moje, takie smutne życie te moje chrześcijańskie, że muszę to z tym wszystkim się borykać, że muszę przychodzić do kościoła, że muszę angażować się, no muszę po prostu, bo Słowo Boże tak mnie do tego zobowiązuje. No taka moja dola, no nawróciłem się i Bóg tak ode mnie tego wymaga. Wiecie, kiedy patrzymy na Pawła, to mamy zupełnie inny obraz. On to robi z radością. On tego nie robi dlatego, że po prostu musi to zrobić. Tak po prostu musi, bo mu kazali. Dostał robotę, to mu kazali ją zrobić. Nie, on czerpie z tego satysfakcję. Kiedy patrzę na Pawła i patrzę na służbę pierwszego kościoła, to widzę, że ci ludzie czerpali z tego satysfakcję. Oni się realizowali w tym. To było, wiecie, to jest tak jak z pracą. Ktoś powiedział, że najlepiej pracujesz wtedy, kiedy tę pracę lubisz. Tak? Słyszeliście o tym. Najbardziej człowiek jest efektywny, kiedy zajmuje się tym, co po prostu lubi robić. No bez wiele rzeczy czasami w naszym życiu, co musimy robić. No bo musimy, tak? No musimy pracować, żeby mieć pieniądze, prawda? No taka nasza dola. Taki nasz ludzki, można powiedzieć, żywot, tak? Że żeby żyć, trzeba pracować. Ale są ludzie, którzy pracują, dlatego mają taką pracę, którą lubią robić. Są ludzie, którzy pracują w takiej pracy, której nie lubią robić, a są ludzie, którzy lubią pracować, bo po prostu lubią tę pracę. I wiecie, że kiedy patrzysz na takich ludzi, kiedy opowiadają o tym, co robią, to jest zupełnie inna opowieść o tym, kiedy spotkasz człowieka takiego, który przychodzi po tych 8 godzinach, mówi, o dobrze, że już koniec, nie? I wiecie, i tak samo jest ze służbą dla Boga, myślę. Można to robić na dwa sposoby, tak? Można to robić w taki sposób, no muszę, bo każą, bo czasami pastor powie tutaj z kazalnicy albo bracia przypomną, że trzeba przyjść na spotkanie, trzeba pomóc, prawda? No to trzeba przyjść, nie? No trzeba, no głupio nie przyjść czasami, a jest potrzeba, nie? A zupełnie inaczej, kiedy rzeczywiście człowiek pragnie tego, żeby to robić. Tak? Kiedy, tak jak Kasia dzisiaj opowiadała, kiedy była zainspirowana na tym spotkaniu, tak? Kiedy to sprawiało jej frajdę też być w tym miejscu, tak? Mówiąc tak kolokwialnie. Kiedy to było przyjemne i nie tylko potrzebne, ale i też służyło takiej radości duchowej, nie? I myślę, że taki obraz tutaj pokazuje ten Kościół też. Myślę, że oni z radością robili to, co robili. Ten trud nie był takim trudem, wiecie, zmęczenia, ale to był taki trud, dobry trud, taki pozytywny trud. I wytrwałość twoją, tak jest powiedziane, wytrwałość twoją, że jesteś wytrwały, że nie zniechęcasz się, jakąś sytuacją czy jakimiś okolicznościami, które się pojawiły. Dobrze, i idziemy dalej. I oprócz tego trudu i wytrwałości Jezus mówi, wiem, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wiecie, tak jak i dzisiaj wtedy byli różni ludzie w kościołach. I to jest taka następna rzecz, następna myśl, która przewija się tutaj przez słowa tego listu, że Kościół powinien być duchowo rozsądny. Kościół powinien być duchowo rozsądny, czy bracia, ale to nie jest tylko odpowiedzialność mężczyzn, którzy są w radzie czy pastora, ale ogólnie ludzi wierzących, żeby byli duchowo odpowiedzialni w tym kościele, tak? Bo tutaj też były różne problemy z tym związane, bo byli różni ludzie, którzy mieli różne intencje. Bo zawsze są w kościołach różni ludzie, którzy mają różne intencje. Nie myślcie, że jest jakiś wyjątek na świecie. Dlatego, że im więcej zborów się poznaje, tym więcej wiemy, że jest więcej problemów z różnymi ludźmi. Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy w Radości na takie zajęcia pastoralne z pewnym pastorem, którego tutaj wiele osób zna, ale nie tylko. I studenci dzielili się różnymi problemami ze swoich zborów. Myślicie, że któryś zbor był wyjątkowy, gdzie nie pojawiali się ludzie, którzy stwarzali problemy? No to bylibyście w błędzie. Dlatego, że wszędzie są ludzie, którzy stwarzają problemy, albo którzy się podają za ludzi, którymi nie są tak naprawdę, albo mają po prostu jakieś złe intencje. I wtedy też tak było. Byli ludzie, którzy na przykład starali się zniszczyć pracę apostoła Pawła. Z różnych powodów. Z zawiści, z zazdrości, z różnych powodów. Tak, wiemy, że tak było. Byli tacy, którzy pod przykrywką chrześcijanina prowadzili własne grzeszne życie. Tak? Dla których to było wygodne, że tutaj jestem taki wspaniały, piękny, a na boku sobie robię zupełnie co innego. Nie? Tacy też byli. Byli w końcu jeszcze inni ludzie, zawodowi żebracy, którzy na przykład żerowali na chrześcijańskiej dobroczynności. Powiedzieli, o tam są tacy dobrzy chrześcijanie, może można coś wyciągnąć z tego. No i czym to się różni od dzisiejszych czasów, słuchajcie? Niczym się nie różni. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Może nie widzimy tego na co dzień u nas tutaj w zborze, ale zapewniam was, że w zborach to są rzeczy, które są nieobce. Takich ludzi jest pełno, którzy mają różne motywy, którzy chcą zniszczyć Kościół, którzy chcą zniszczyć nauczanie pastora na przykład, zniszczyć jego autorytet załóżmy, czy mężczyzn, czy braci, którzy chcą na przykład pod przykrywką takiego prawda, dobrego chrześcijanina rzeczywiście swoje życie jakieś tam prowadzić, albo którzy po prostu chcą, krótko mówiąc, mieć jakiś zysk z tego, że są w tym Kościele. Nie? Dla siebie, osobisty. Więc Jezus mówi, tutaj doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nim nie są. Doświadczyłeś ich. Wiem o tym. To jest też taka inspiracja dla nas, że Pan Jezus wie, zna intencje ludzi. My nie musimy się tym martwić jakoś specjalnie. Oczywiście powinniśmy duchowo być odpowiedzialni też i podejmować decyzje na miarę naszych możliwości, tak? Ale pamiętajmy o tym, że Jezus ma wgląd w serca ludzi i zna te zamiary złych ludzi. Zna te zamiary i jeżeli będziemy mu ufać, to będzie rzeczywiście tak prowadził sytuację, tak prowadził Kościół, że będzie dobrze po prostu. I on mówi tutaj, znam, wiem, że tak było, tak? Wiem, że tak było, że doświadczyłeś tego, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za kimś, za kogoś, kim nie są. Dobrze. Teraz jest taki werset, który ja lubię, różnie interpretowany, różne interpretacje słyszałem tego fragmentu. Ja mam swoje dwie interpretacje, które sobie wynotowałem, takie, które najbardziej do mnie trafiają. I tu jest coś, co się nie podoba w Kościele Chrystusowi. Coś, co uważa, że jest no, nie tylko warte poprawienia, ale wręcz jest naganne. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Widzicie, ja myślę, że ja przynajmniej ten fragment, mam szacunek do wszystkich innych, którzy różnie go oczywiście interpretują, natomiast ja go odbieram tak, że może on być dosłownym znaczeniu oznaczać pierwszą miłość, pierwszy entuzjazm też. Ja to odnoszę do siebie też, do mojego życia, do mojej historii. I znalazłem taki fragment księdza Jeremiasza, nie musicie otwierać, w drugim rozdziale, w drugim wersecie są powiedziane takie słowa. Tak mówi Pan, pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Piękne słowa, strasznie mi się spodobały. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni. Czy ktoś z Was przeżył czas narzeczeństwa? Wielu przeżyło, prawda? Na tej sali. I co, dobrze wspominacie ten czas? Chyba dobrze, nie? Jak skończył się, nie? Niektórzy różne doświadczenia mają, no wiadomo, ale jeżeli skończył się małżeństwem, to myślę, że dobrze się wspomina czas narzeczeństwa, że to jest taki fajny czas. Taki fajny, kiedy ludzie są sobą zauroczeni. I wiecie, kiedy ludzie są sobą zauroczeni, to zazwyczaj nie widzą swoich wad. Tak? Wiecie o tym? Pamiętacie takie rzeczy? Dopiero jak człowiek jest w małżeństwie, to widzi, o, to nie do końca mi się podoba, to mi się nie do końca. A jak człowiek jest tak naprawdę zakochany, to on nie widzi żadnych negatywnych rzeczy. On jest zauroczony tą drugą osobą, zafascynowany tą drugą osobą i nic innego się nie liczy. Ja też pamiętam ten jako... Ja nie mówię, że teraz jest gorszy czas, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Mojej żony nie ma na sali, więc... Ale mówię, że... Obydwa czasy są na swój sposób wspaniałe, tak? Ale czas narzeczeństwa jest takim czasem, który nawet tutaj Biblia mówi, tak? Że jest takim czasem fascynacji, takim czasem zauroczenia, który nie przechodzi jeszcze w taki tryb rutyny, można powiedzieć, życiowej, ale jest czymś takim wyjątkowym. I wiecie, ja przypomniałem sobie, kiedy ja nawróciłem się, słuchajcie, jeździliśmy z Maćkiem chyba wtedy, Maciek, ty nie pamiętasz pewnie, ale jeździliśmy do pewnego zboru i wiecie, ja byłem tak zafascynowany, kiedyś nawróciłem w ogóle tym, co się dzieje, że nie było takich czasów jak dzisiaj, że można sobie muzykę było, wiecie, z internetu ściągnąć chrześcijańską. Ja jeździłem ze swoim dyktafonem i nagrywałem uwielbienie, żeby potem przez cały tydzień go słuchać. Naprawdę. Byłem tak zafascynowany, tak żyłem tym, że po prostu to było dla mnie tak ważne, że zawsze siadałem najbliżej grupy muzycznej i nagrywałem to, co oni śpiewali, żeby potem przez cały tydzień mógł móc na tych swoich słuchawkach sobie słuchać. Albo inny przykład, kiedy tam przystępowaliśmy do zboru jako członkowie, była taka zasada, której dzisiaj to już chyba w niewielu zborach nie słyszałem, żeby ktoś stosował, że trzeba było przez 3 miesiące uczestniczyć w kursie biblijnym. I nieusprawiedliwiona obecność i wylatywałeś z kursu i następne za 3 miesiące. Kurs był w sobotę o 7 rano, co tydzień. I wiecie, że ja byłem na każdym spotkaniu? No, ja się nie mówię tego, żeby się chwalić. Nie mówię tego, żeby się chwalić, tak jak apostoł Paweł też. Ale mówię to, żeby wam pokazać kontrast tutaj, tak? Kiedy człowiek jest... nawraca się, kiedy człowiek jest zafascynowany Chrystusem, to nic innego dla niego się nie liczy, słuchajcie. Nie ma znaczenia, czy w tą sobotę dzieją się jakieś inne ważne rzeczy, czy takie rzeczy, czy śmakie. Nic innego się nie liczy. Jest zafascynowany tym. I myślę, że trochę tutaj jest nawiązanie właśnie w tym liście, w tej myśli do takiej właśnie też pierwszej miłości. Takiej fascynacji Chrystusem. Takiego przeżywania tego Chrystusa na 100%, nie? Nie tylko gdzieś tam od czasu do czasu na nabożeństwie, rano, wieczorem, nie, ale po prostu życie tym Chrystusem na co dzień. I Słowo Boże mówi, to mam ci za złe, że porzuciłeś tą pierwszą miłość. Może Kościół też wpadł w jakąś rutynę, ten Kościół w Efezie, nie wiemy tego, jak to wyglądało. Ale myślę, że jest to warta myśl wzięcia pod uwagę. I drugie spojrzenie, drugi kontekst tej pierwszej miłości, wiecie, może też chodzić o wypalenie się tej miłości w Kościele. To też jest ważne, tak? Po miłości ich poznacie, Słowo Boże mówi, tak? Kiedy ludzie po prostu się kochają. I nie tylko deklarują, że się kochają, tak? Bo na czym polega rzeczywiście miłość, tak? Miłość. Niedawno mieliśmy ślub Marka, pamiętam też, przygotowywałem się z tego pierwszego listu do Koryntian, które wszyscy znają, które wszyscy, niektórzy znają na pamięć nawet, ale musimy pamiętać, że miłość właśnie nie pamięta urazy, że miłość wybacza, że miłość nie zazdrości, że miłość nie unosi się pychą, że nie szuka swojego, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, prawda? Mamy to wszystko w zborze dookoła siebie? Bądźmy tacy, no, według siebie szczerzy, nie? Czy rzeczywiście takie mamy nastawienie do siebie nawzajem? Takie nastawienie po prostu, takie, jakie jest w tym pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale napisane. Ja nie mówię tego jako na słowo potępienia, tak? Bo myślę, że to jest słowo uniwersalne i to jest słowo też, które było napisane do tamtego zboru, że może coś ustało, może ta miłość rzeczywiście przeszła w jakąś taką rutynę, a może przeszła właśnie w jakiś taki stan, że niekoniecznie już jesteśmy do siebie tacy, wiecie, tacy naprawdę, 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 nie? I werset piąty tutaj, idziemy dalej, werset piąty troszeczkę nas naprowadza, co zrobić, żeby ten stan rzeczy się odwrócił. To mi się bardzo podoba tutaj, co jest napisane. Bo Pan Jezus nie tylko mówi, w piękny sposób to pokazuje, nie tylko mówi, że to robi źle, prawda? Czasami ludzie przyjdą do nas, mówią, to robi źle, ale zapominają powiedzieć, co zrobić, żeby odwrócić tą sytuację. Żeby zmienić tą sytuację, żeby nie tkwić po prostu w tym, co robimy źle. I Pan Jezus z takim nastawieniem przychodzi do Kościoła. On nie potępia go, nie mówi, ty jesteś po prostu zły, bo się wypaliłeś, prawda? Jesteś zły. Ale mówi, zobacz, możesz coś zrobić. Ja nie przychodzę do ciebie po to, żeby cię oskarżyć, żeby cię wrzucić do piekła, ale po to, żeby ci pomóc. Nie? I mówi, mam ci za złe, rzeczywiście, mam ci za złe, tak, że porzuciłeś tą pierwszą myśl, ale przychodzę, daję ci receptę też. Receptę, jak to zmienić tę sytuację, tak? I zobaczcie, co jest napisane. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Więc daje, z jednej strony mówi, co jest złego, tak? Mówi, co ma za złe Kościołowi. Po drugie, daje receptę na to, co zrobić, żeby odwrócić ten stan rzeczy. A po trzecie mówi, jeżeli nie przyjmiesz tej recepty, to nie dziw się, że przychodzą jakieś rzeczy, które niekoniecznie ci się podobają, które niekoniecznie są dobre dla ciebie, które niekoniecznie są komfortowe wtedy dla ciebie. Nie? I chciałbym się przyjrzeć tej recepcie tutaj, zobaczcie. Po pierwsze wspomnij, tak? Przypomnij sobie, jak wtedy było. Przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś, tutaj jest napisane, tak? Przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś, skąd cię wyciągnąłem. Przypomnij sobie ten stan, kiedy się nawróciłeś, krótko mówiąc, tak? Pamiętacie ten dzień, który się nawróciliście? Kiedy Bóg przyszedł do was i powiedział, zobacz, oferuję ci taką zmianę w twoim życiu. To chcę ci dać to, czego nie masz dzisiaj. Chcę, żebyś miał coś więcej niż masz dzisiaj. Żebyś się cieszył, żebyś miał pewność życia wiecznego. Pamiętacie ten stan swojego serca, kiedy wtedy mieliście? Kiedy byliście zafascynowani tym. Kiedy odkryliście to w Bożym Słowie i rzeczywiście zaufaliście Chrystusowi, nie? Jezus mówi, żeby odwrócić ten maraz, tą rutynę, to, co jest złe, wspomnij ten dzień, wspomnij ten czas właśnie, tak jak ja dzisiaj przypominam ten czas, nie? Kiedy tak było. To jest dobra refleksja, nie? I zobaczyć, w jakim miejscu dzisiaj jestem. Czy rzeczywiście jest tak, jak było na początku? Rzeczywiście, a jeżeli nie jest, to jest zaraz napisane, co robić w takim razie, jak to zmienić. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Czyli przypomnij sobie, co się wydarzyło, tak? Jaki miałeś zapał, jaki miałeś entuzjazm dla Chrystusa. Jaki byłeś zakochany w Chrystusie, tak? Po drugie, upamiętaj się. Słowo Boże mówi, upamiętaj się, tak? Wiecie, po uświadomieniu sobie, że coś jest nie tak, wynotowałem sobie, mogą zaistnieć trzy różne sytuacje. Po takim, jak człowiek się zreflektuje, że rzeczywiście no niekoniecznie jest w miejscu, w którym powinien być. Można w trzy rzeczy zrobić, w trzech kierunkach pójść. Po pierwsze, może sobie człowiek pomyśleć, takiej sytuacji już się nie da naprawić. Jestem w takim miejscu, w jakim jestem. Trudno. Dlatego muszę zaakceptować to, co jest. Zestarzałem się. O, sytuacja jest trudna, bo na rynku pracy jest ciężko. Bo inflacja 20% dochodzi prawie, prawda? Jest to. No, muszę zaakceptować to po prostu. Nie ma się z czego cieszyć. Co to za czasy, żeby się cieszyć, nie? A jednak niektórzy ludzie się cieszą, jak dzisiaj słyszeliśmy, jak Kasia powiedziała. Którzy mogą mieć dużo trudniejszą sytuację niż ty. Więc może to jest refleksja, to co ty dzisiaj powiedziałaś, też dla nas wszystkich. Czy my jesteśmy w takim miejscu? Czy my rzeczywiście w taki sposób cieszymy się życiem z Bogiem, nie? Ale możemy też ustalić, że no, tak musi być po prostu. Nie da się nic zmienić już i dlatego będziemy w tym trwać, tak? Z czego się nie da odkręcić, nie da się, jest nieuniknione. Taki marazm, taka rutyna, takie po prostu, nie? Druga rzecz, możemy zwalić winę na innych. Ktoś jest winien tej sytuacji, tak? Moja żona, mój mąż, moje dzieci, mój pastor, kościół. Prawda? Zawsze się znajdzie ktoś, kto może być winny za stan serca, w którym jesteśmy dzisiaj, tak? I łatwo jest kogoś obwinić, nie? I ludzie często to robią, nie? Nie patrzą na swoją winę, to jest bardzo, bardzo popularne, tak? W dzisiejszych czasach. Nie, człowiekowi bardzo ciężko jest się przyznać publicznie to już w ogóle, ale w ogóle przed sobą samym do swojej winy. I powiedzieć tak, problem jest we mnie. Powinienem zacząć od siebie. Ale nie, no, najprościej jest poszukać winnych dookoła, prawda? I albo najlepiej jakiegoś kozła ofiarnego, albo w ogóle winnych obok siebie, nie? I zrzucić na nich winę. I po trzecie, możemy w końcu uznać, że to w nas jednak jest problem, że my to musimy odkręcić, że my z Bogiem mamy możliwość, że Bóg ma moc, żeby przede wszystkim, bo to trzeba też powtarzać, to nie z naszych wysiłków coś ma się zmienić, ale poddania się Bogu ma coś się zmienić, tak? Żeby Bóg nas mógł przywrócić do tego miejsca, w którym powinniśmy być. I uznać też, że w nas jest problem, tak, i podjąć przede wszystkim decyzję. Najważniejsza jest decyzja, tak, żeby coś z tym zrobić, żeby nie trwać w tym takim stanie, w jakim trwał Kościół wtedy, tam w Efezie też. Nie? I w końcu jest napisane, zobaczcie, praktyczna trzecia wskazówka, tak? Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Prosta sprawa, nie? Rób to, co robiłeś wtedy. Rób to, co robiłeś wtedy, prawda? I to jest wspaniałe, jeżeli możemy rzeczywiście robić to, co robiliśmy, kiedy nawróciliśmy się do Chrystusa, kiedy żyliśmy tą fascynacją Chrystusem, tak? Tą pierwszą fascynacją, można powiedzieć, tak? Ale po prostu rób, po prostu czyń, wprowadź to wszystko w życie teraz. Może z innymi, może wspólnie w kościele, nie? Ale wprowadź to w życie. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. I uwaga, jeżeli nie będziesz tego robił, jeżeli nie posłuchasz mojej rady, no to co jest napisane, to przyjdę do ciebie, ruszę świecznik swój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. I wtedy możemy się dziwić, to dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy w naszym zborze? Dlaczego Bóg dopuszcza w naszym zborze, czy w moim życiu, prawda? Dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy? A może rzeczywiście dawał nam czas na taką refleksję? Może dawał nam czas, żeby rzeczywiście odwrócić stan, w którym byliśmy, odwrócić stan Kościoła, w którym był Kościół, nie? Ale Kościół nie chciał go słuchać. Kościół miał swoją politykę, swoją filozofię. I wtedy Pan Jezus musi poruszyć to wszystko, tak? Bo on nie chce patrzeć, słuchajcie, no nie chce patrzeć na coś, co jest po prostu, jak to kiedyś brat Jan powiedział, może to nie jest do końca tak, chociaż trochę nawiązuje do tego, mówi, kiedyś jechaliśmy samochodem i powiedział do mnie, wiesz Tomek, czasami byłem w takich zborach, które mogę powiedzieć, że są duchową kostnicą. Mówię, tak? Mówi, tak. Czasami tak jest, że wchodzi się do kościoła, szczególnie do takiego kościoła, którego się nie zna, i tam po prostu czuć powiew duchowej kostnicy. To sobie zapamiętałem. A wiecie, że to znacie, znaliście tatę i wiecie, że to nie chodziło o charyzmatyzm. Nie w tym rzecz, nie? Ale nie tylko o te zewnętrzne rzeczy, ale po prostu o te duchowe rzeczy. Myślę, że ktoś, kto był takim człowiekiem, który dużo czasu spędzał z ludźmi wierzącymi, umiał to wyczuć po prostu. Nie? I tak jest. I tak jest. I Jezus też patrzy na taki kościół. I myślę, że nie patrzy z przyjemnością na coś takiego, nie? On chce, żeby kościół żył. Żeby kościół był zaangażowany w jego pracę. Żeby kościół był taki jak ta dziewczyna na wózku, prawda? Który z radością przychodzi. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację. To jest jego oczekiwanie. Ale mówi, jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Więc warto o tym pamiętać. Ale nie mówi, że tak musi być, prawda? Daje nam po prostu radę też, co robić, jak mamy funkcjonować. Okej, werset szósty. Na swoją obronę masz to, teraz mówi już o czymś dobrym, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Nikolaici, może tutaj nie są rozwinięci, kim tam byli, są tylko wymienieni, więcej o nich jest zapisane w liście do kościoła w Pergamonie, czego dzisiaj nie będziemy może już rozpoczynać, tylko wspomnę, że są oni związani ściśle z tymi, którzy trzymali się nauki Balaama. A to wiąże się ze spożywaniem konkretnie w tamtych czasach rzeczy ofiarowanych bałwanom i niemoralnością. Tak? Może te rzeczy spożywane, ofiarowane bałwanom, to wiecie, zawsze traktujemy, a to gdzieś tam taka historia, dzisiaj to już wiecie, inne czasy, dzisiaj się ofiar nie składa, tak jak słyszeliśmy, na chwilę obecną nie przynosimy żadnych baranów tutaj na ofiary, prawda, czy tam owoców nikomu nie składamy pod ołtarzem żadnym, a wtedy, no to było wtedy, to składali tam różne rzeczy, nie, ale znowu to jest obraz, tak, wiemy, że to jest obraz, że to jest przykład tutaj, ludzi, którzy po prostu robili złe rzeczy, którzy mieli, żyli niemoralnie, którzy oddawali się rzeczom takim, które po prostu dla Boga były obrzydliwe, krótko mówiąc. Ale to, co jest ważne tutaj, to, co jest ważną rzeczą tutaj, że niebezpieczeństwo to nie pochodziło z zewnątrz Kościoła. Uwaga, niebezpieczeństwo nie pochodziło z zewnątrz, lecz od wewnątrz Kościoła. Przychodzili do Kościoła tacy ludzie, wnikali do Kościołów, którzy takie praktyki zaczynali nauczać. Tak? Nikolaus dosłownie oznacza nikan. A wiecie, co to znaczy? To znaczy, samo to słowo jest Niko, Nikan i Laos. I dosłownie znaczenie, tutaj sobie napisałem, to jest pokonać lud. Ktoś przychodzi z takim nastawieniem, żeby wprowadzić swoją filozofię, żeby wprowadzić swoje nauki, które są sprzeczne po prostu z naukami Chrystusa często. Mogą mieć taki pozór pobożności, nie? Ale często są niestety sprzeczne. I wiecie, dzisiaj, tak sobie pomyślałem, mamy dużo większy wysyp różnej maści autorytetów chrześcijańskich niż wtedy. Wtedy było dużo mniej takich postaci. Znaczy byli pewnie, ale dzisiaj jest to na skalę masową, można powiedzieć, robione, tak? Pastorzy, kaznodzieje, YouTube'owi, TikTokowi, jaki sobie chcecie, nie? Jest takich od groma, tak? Którzy, każdy ma swoją filozofię, tak? Głoszą przeróżne rzeczy. Przeróżne rzeczy, tak? Dlatego tak ważne jest, ja sobie zapisałem, nie ile kto napisał książek. Znam takich pastorów, którzy napisali dużo książek i dzisiaj nie są w kościele. nie będę dzisiaj już ich wspominał, bo to nie ma sensu, nie? Mają dużo polubień na Facebooku, na YouTubie, odsłon, nabożeństw, wiecie, to się liczy, nie? Że ludzie wchodzą, że ludzie klikają, nie? I niektórzy myślą, że to jest, wiecie, że to jest miara duchowości. Ja po prostu czasami jak patrzę na to, to się zastanawiam, ludzie. Ludzie, czy wy czytacie Biblię w ogóle, czy wy patrzycie na to, ile nabożeństwo ma odsłon i na tej podstawie oceniacie, czy oceniacie zbór, oceniacie kazania? To jest absurdalne, wiecie, i jeżeli ktoś ma taką miarę, wiecie, że, ale tacy ludzie się też pojawiają, niektórzy mają jakiś autorytet, że znają taką osobę, że znają takiego pastora wspaniałego, czy no cokolwiek, tak? I głoszą nie rzeczywiście Boże Słowo, tylko głoszą swoje poglądy często, głoszą swoją filozofię, która oczywiście ma taką powłokę pobożności, ale jest gdzieś tam jakąś taką konkretną filozofią, którą forsują, prawda? No to trzeba być bardzo ostrożnym na to. Że człowiek rzeczywiście widać, że nie jest pokorny, nie chce słuchać Bożych rad, nie chce rzeczywiście iść za Chrystusem, to często wyjdzie w końcu. To często wyjdzie i wychodzi. I wtedy też wychodziło. I Pan Jezus powiedział, wy odkryliście to, tak? Do Kościoła. Wy to odkryliście i to jest na waszą obronę. Pochwalam to, tak? Pochwalam to, bo Kościół ma być trzeźwym Kościołem. Ma być trzeźwym Kościołem, który nie da się omamić, prawda? Który nie da się zwieść na manowce, ale rzeczywiście ma patrzeć. Tak samo jak zawsze to powtarzam, każdy z was jest odpowiedzialny za to, co ja tutaj mówię. I może do mnie przyjść i powiedzieć, słuchaj, to co powiedziałeś jest niezgodne z Bożym Słowem. A niektórzy są tacy, wiecie, ja znam takich ludzi, którzy się urażają tym. Znam takich kaznodziei, którzy mówią, a co mi taki będzie opowiadał tutaj? Ja jestem tutaj kaznodzieją, ja jestem tutaj od tego, że głosi słowa, a nie, że ktoś mnie tutaj pouczał. Naprawdę znam takich ludzi. Może nie w takiej formie to mówią, ale to mówią. I to jest pierwszy sygnał, że coś może być nie tak. Dlatego, że wiecie, jak się mówi, jak się głosi coś, to nie można się tego bać też. Nie można się bać, że ktoś się skonfrontuje z tym. Nie można się bać, że ktoś, tak jak kiedyś mówiłem, że pomyliłem się wersety, pamiętacie? I Basia tam mnie z tylnego rzędu poprawiała. Nie można się bać czegoś takiego, no pomyliłem się, zdarza się, prawda? Ale to nie będę się unosił honorem, że wiecie, że ktoś mnie poprawił. Bo ja stałem za kazalnicą. To jest absurdalne po prostu. Więc Pan Jezus mówi, to jest na waszą obronę. To jest na waszą obronę, że byliście trzeźwym Kościołem, że nie daliście się sprowadzić na manowce. No i w końcu list się kończy takimi słowami, którymi kończą się wszystkie te listy. Tak? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak? Duch Święty ma moc, Duch Święty żyje i Duch Święty mówi do zborów przez swoje słowo, przez to, co jest zgłoszone, tak? I tutaj jest taka nagroda, prawda? Zachęta, można powiedzieć, dla nas wszystkich. Zwycięzcy. Ktoś chciałby być zwycięzcą? Wszyscy chcieliby być zwycięzcą, nie? Każdy chce być zwycięzcą. Ale Pan Jezus mówi na koniec, zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Piękna zachęta, nie? Znaczy, dla mnie to jest wspaniała inspiracja, tak? Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie jest inspiracja, żeby rzeczywiście trzymać się tego słowa. Jezus mówi, zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. Wiecie, drzewo żywota było zarezerwowane dla kogo? Pamiętacie? Bóg pozwolił Adamowi jeść z drzewa żywota, czy nie? Nie. Było zarezerwowane dla Boga. Drzewo żywota było zarezerwowane dla Boga. A tu Słowo Boże mówi, że zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. Krótko mówiąc, zwycięzcą podzielę się tym, co jest dla mnie najważniejsze. Co było zachowane tylko dla mnie, co było zarezerwowane tylko dla mnie, tym będę się dzielił ze zwycięzcą. I wiecie, jak człowiek zda sobie z tego sprawę, jaka to jest obietnica, to jest niezwykła obietnica. Bo my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co w ogóle pod tym się kryje. Ale już sam fakt, że Bóg będzie się dzielił z tobą jako ze zwycięzcą czymś, co jest zarezerwowane, albo co było do tej pory zarezerwowane tylko dla Niego, to jest niezwykłe. Dla mnie to jest niezwykłe. Że człowiek będzie mógł poznać na przykład rzeczy, które zna tylko Bóg. Ile pytań mamy dzisiaj, nie? Ile pytań nas nurtuje? Jak to jest, że Bóg jest od początku, tak? Znaczy, że Bóg nie ma początku, albo jakieś inne mnóstwo rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. A Bóg mówi, ze zwycięzcą podzielę się, można powiedzieć, tymi rzeczami, które dla was są dzisiaj niedostępne. I w końcu mówi, że to drzewo będzie w raju, tak? Że to drzewo, zwycięzcy tam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Raj Boży, krótko mówiąc, możemy widzieć jako w Księdze Objawienia, że z wiecznością, tak? Czyli będziesz miał to na zawsze. Nic nie zostanie ci zabrane. Wiecie, to jest taka najwspanialsza inspiracja tego, że Jezus mówi, słuchaj mnie, warto mnie słuchać. warto mnie słuchać, warto słuchać tych słów, które piszę do ciebie z Boże w Efezie, ale i z Boże w Aninie, bo my jesteśmy może nie bezpośrednim odbiorcą, ale jesteśmy tutaj pośrednim odbiorcą, bo też jesteśmy jednym ze zborów Bożych, tak? Słuchaj mnie, mój Kościele, mój ludzie, tak? Co mam ci do powiedzenia? I myślę, że to słowo powinno być dla nas taką zachętą, nie zniechętą, nie jakimś takim, wiecie, łajaniem, bo Jezus nie w takim duchu pisze te listy. Nie w takim duchu, żeby po prostu to zgnębić, tak docisnąć te kościoły po prostu za to, co złego robią, ale żeby pokazać im, wiecie, to jest też niezwykła sztuka, żeby człowiek, do którego na przykład my na naszym ludzkim poziomie, do którego mamy jakieś, nie podoba nam się w nim coś, żeby wychwycić to, co nam się podoba w tym człowieku. Wiecie, przychodzimy do kogoś na przykład, że mamy jakiś problem z jakimś człowiekiem, ale w tej rozmowie oprócz tego, że mamy problem, mówimy też, ale ty robisz to bardzo dobrze, na przykład doceniam to, że robisz to i to dobrze. Często, bardzo rzadko to robimy. Najczęściej skupiamy się na tym, co człowiek robi źle i wytykamy mu jego błędy. Ale oprócz tego, że wytykamy błędy, to bardzo rzadko przeplatamy to tym, co robi dobrze. A Jezus tutaj w takim duchu przychodzi, nie? I mówi, tak, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że to robisz źle, ale podoba mi się, że to robisz dobrze. Że to robisz właściwie. Jestem zadowolony z tego, że to robisz dobrze. I w takim duchu napomina swój Kościół, nie? Więc podsumowując, trud, podświęcenie, wytrwałość, tak? Mądrość duchowa Kościoła, to jest to, za co ten zbór został pochwalony. To jest to, za co ten Kościół został pochwalony. Porzucenie pierwszej miłości, to jest to, za co został skrytykowany, tak? Za co został upomniany, tak? Nie rób tego. Więc podsumowując jeszcze raz całe to słowo, którym się dzisiaj z wami dzielę, nie popadajmy w samozachwyt, tak? To jest też ważna rzecz, że my jesteśmy już na tacy wspaniali, tak? Wszystko jest okej, nie? Nie popadajmy, tym zborom też się wydawało, że jest okej. Nie popadajmy w samozachwyt, bądźmy wytrwali, odpowiedzialni, miejmy otwarte oczy i uszy, fizyczne i duchowe, tak? Ale powracajmy do tej pierwszej miłości, której Jezus od nas oczekuje. Amen.